te zbiory mają wielką szansę być dla tego miasta największą promocją. To miejsce jedno z najważniejszych dla kultury plastycznej Polski. Witamy bardzo serdecznie w salach i przestrzeni wystawy przygotowanej w Galerii 72 Muzeum Ziemi Chełmskiej w Chełmie. Wystawy, która jest prezentacją podsumowującą 50 lat działalności tego miejsca. Miejsca, które bardzo tak dobitnie i bardzo znacząco zapisało się w historii sztuki współczesnej. Nie tylko polskiej, ale również i zagranicznej, ale zaczęło się od naszej polskiej awangardy, od artystów, którzy byli dla naszej sztuki bardzo znaczący i z których większość już odeszła, nie żyje. Jesteśmy w przestrzeni, gdzie mamy założyciela Galerii 72, Kajetana Sosnowskiego, obraz, a naprzeciwko mamy obraz klasyka naszej współczesności, Jana Dobkowskiego. Ten obraz był na pierwszej wystawie prezentowany 50 lat temu. Kajetan Sosnowski, urodzony w 1913 roku, to on był fundatorem, pomysłodawcą utworzenia w Chełmie Galerii 72. Przyjechał z Warszawy, przecież już okryty sławą jednego z najwybitniejszych polskich artystów, właśnie należących do nurtu awangardowego. Ale Kajetan Sosnowski mieszkał w Chełmie. On tutaj w roku 1920 jako 7-letni chłopiec przyjechał razem z rodzicami z Wilna, gdzie się urodził. Uciekali wówczas przed wojną i schronienie znaleźli właśnie w Chełmie. Tutaj im się spodobało, to właśnie Chełm ukształtował Kajetana Sosnowskiego. Nauczyciele Zenon Waśniewski czy Kazimierz Andrzej Jaworski, którzy uczyli go rysunku, którzy uczyli go postawy społecznej. Kiedy wyjechał z Chełma w roku 1934, bo już wtedy podjął studia w Warszawie, to ten Chełm dla niego był tym miejscem tak zwanych powrotów. Tutaj mamy obraz chemiczny nasączony chlorkiem kobaltu. Obraz, można powiedzieć, żywy. Jeżeli wilgoć się wkrada, to on się robi bardziej różowy.
A teraz ma jakiego?
Bardziej niebieski. I to jest magia pewnego rodzaju, którą Kajetan Sosnowski stworzył. On swoje obrazy szył. Tamten, takie jak mają szczypanki, to są interwencje szyte. Natomiast Katalipomena to obrazy szyte, które mają jakieś szwy i te wątek i osnowa jakoś różnie się rozchodzą. Tak niewiele się w tamtym czasie mówiło o ekologii, ale Kajetan Sosnowski o tym wszystkim myślał, bo był to człowiek refleksyjny, człowiek, który pojmował sztukę jako komentarz do uniwersum. Uważał, że jeżeli będziesz szył swoje obrazy z płócien, z tkanin naturalnych, które przecież z tej ziemi powstały i zostały utkane z lnu, to jeżeli przyjdzie ich kres, to one również z tą ziemią się połączą. To był człowiek, dla którego jakieś dobra materialne nie miały wielkiego znaczenia. To był człowiek nastawiony na pomoc młodym artystom. Żył sztuką, ale tak totalnie. I w 1972 roku Kajetan Sosnowski przyjechał wiosną do Chełma. Była wtedy modna właśnie inicjatywa, żeby w miastach o charakterze prowincji zakładać galerię o charakterze awangardowym, która będzie prezentować sztukę taką dla odbiorcy nieprzygotowanego szczególnie trudną. Trzeba pamiętać, że to tylko w Polsce taką sztukę można było z tego obozu komunistycznego uprawiać. Tutaj Rosjanie pozwalali na taki luksus uprawiania abstrakcji. Wiedzieli, że Polacy nie poddadzą się tak łatwo, że ta sztuka o charakterze socrealizmu nie będzie przez nich akceptowana. Polska awangarda była w kontakcie z Zachodem i właśnie w tym kręgu sztuki zachodniej się rozwijała. I Kajetan Sosnowski jednak trafił tutaj na dobry grunt. Przez niedługi czas miał sposobność, prawda, prowadzić tą naszą galerię. Zachorował i zadbał o to, żeby ta galeria dalej funkcjonowała. Przyjaźnił się ze znaną krytyczką sztuki, historykiem sztuki, panią dr Bożeną Kowalską, autorką wielu książek o sztuce, która przejęła po nim jak gdyby tą całą inicjatywę. I to ona prowadziła tą galerię aż do roku 2000. Bez Kajetana Sosnowskiego nie odbyłoby się nic. I nic nie miałoby miejsca, a bez dr Bożeny Kowalskiej nie odbyłoby się wiele. Moja pracownia, w której jest w tej chwili duży rozgardiasz i bałagan, to muszę przyznać i się wstydzę, ale nie tak do końca, bo jest to pochodna pracy, którą musieliśmy wykonywać przed 50-leciem galerii, jak również w związku z przygotowaniem katalogu związanego z jubileuszem 50-lecia galerii 72. Katalog na przykład liczy 300 stron, czyli jest wydawnictwem dość pokaźnym. Każde dziesięciolecie jak gdyby miało swoje dzieje, swoją narrację, swój przebieg, miało swoich bohaterów. Prezentujemy w tym katalogu 212 artystów. Trzeba było przygotować takie syntetyczne biogramy o każdym z nich, a są to artyści z Polski, z zagranicy. Połowa z nich nie żyje, więc trzeba było mierzyć się z tym samemu. To była bardzo ciężka praca. Wymagała nie tylko zajęcia i siedzenia przy biurku w tej przestrzeni, ale również w domu, bo czas naglił. Nie było czasu na porządkowanie otoczenia, ale uporamy się z tym. Tutaj jak są te szafki, które możemy otworzyć i które się wysuwają i poszczególnymi, to jest domena mojego kolegi, historyka sztuki Reneusza Praduna, który znakomicie dba o to, żeby każdy obiekt został sfotografowany. Czyli takie karty tutaj, właśnie katalogu naukowego, które znajdują się w tych poszczególnych właśnie szufladach, jak wysuwam. Na tych kartach znajduje się i zdjęcie obiektu, i opis, jego wymiary, jego technika. Kiedy to dzieło sztuki trafiło do tych zbiorów, w jaki sposób. Tutaj mamy w tych szufladach metalowych, pamiętających czasy jeszcze poprzedniego ustroju, ale muszę powiedzieć, nie otworzymy, bo to są zamknięte na kluczyk odpowiedni i odpowiednio przechowywany, ponieważ tutaj znajdują się dzieła sztuki papierowe. Koperty z czasów komuny. Jan Dobkowski jeszcze w 1983 roku pokazał prace bardzo kontrowersyjne jak na ówczesny czas, a nasza ówczesna cenzorka nie przyszła na tą wystawę, ponieważ uważała, a tam w tej galerii to tylko pokazują głównie abstrakcje, więc podbiła, prawda, zezwolenie na pokazywanie tej wystawy. Te prace w tej powodzi linii barwnych, ponieważ nawiązywało to do czasów Solidarności, z tych właśnie linii była również wyprowadzona forma V, czyli Wiktoria. W tym dolnym punkcie tej litery V był on wykończony dwiema kreseczkami. Jedna była biała u góry, a druga czerwona, czyli była to flaga, zakamuflowana zupełnie, ale była. Za pomocą tych barwnych linii to widzimy wyodrębniony krzyż. Takie te malusieńkie punkciki, to są znicze płonące, a one symbolizują śmierć 9 górników w kopalni Wujek. Ktoś, kto patrzył tak pobieżnie, to tego nie wychwytywał. A jeszcze był taki obraz zatytułowany Wyspa. Tam były okienka, ale zakratowane. Były całe wersy wypisane, jeden pod drugim, rozmowa kontrolowana, rozmowa kontrolowana, rozmowa kontrolowana. Służba Bezpieczeństwa wkroczyła do muzeum i te trzy obrazy zostały aresztowane. I zaczął się trudny czas, ponieważ nie wiadomo było, czy zawieszą nam działalność galerii, czy te obrazy wrócą. Dobkowski co jakiś czas dzwonił, dowiadywał się, czy one wróciły, czy nie. Ale tam chyba próby odzyskania tych prac z pozycji Warszawy i jakichś kontaktów czyniono. Po 3 miesiącach któregoś dnia tutaj otrzymaliśmy telefon, żeby te obrazy natychmiast przyjeżdżać i je zabierać. Jak pan widzi, również jest ogromna ilość książek, katalogów.
To no jest... właśnie by nie zaintrygowały te sfatygowane nawet słowniki języka polskiego. Słowniki... To eksponaty czy do użytku?
Cały czas mi służą, jak nie jestem pewna, bo przecież różnie to bywa, sprawdzam, czy ja odpowiednio użyłam danego słowa w tekście. Używam dużych słowników języka angielskiego. Języki tutaj trzeba znać. Ja pochodzę z Ostrowca Świętokrzyskiego. Byłam nawet asystentką na historii sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Zostałam tutaj jak gdyby przez dyrektora Patkowskiego namówiona do prowadzenia tej galerii. W sensie prowadziła ją pani dr Bożena Kowalska, ale musiał być tutaj historyk sztuki, który będzie współpracował z nią przy organizacji tego wszystkiego. To były warunki Chełma jako miasta wojewódzkiego. Przyjmowali z otwartymi rękoma ludzi z wyższym wykształceniem, że tutaj proponują warunki do rozwoju. Przyjechali architekci, artyści plastycy, przyjechałam ja. Tutaj mi się to wszystko spodobało i przyznam, że znalazłam ten rozwój. Nie żałuję tego, że moje życie zawodowe było bogate. Poznałam wielu znakomitych artystów. Ta wieloletnia praca, te kontakty były szalenie ważne. Człowieka budowały, uczyły przyjaźnie się z artystami, którzy mają 90 lat i z tymi, którzy są po 40. Rozumiem zarówno sztukę tych wcześniejszych, jak i tych obecnych, jak przyjeżdżają tutaj, jak widzą, jak wystawa jest powieszona, jak jest zaaranżowana. Mają do mnie zaufanie i z jednymi i z drugimi jestem w dobrej komitywie. Przeszliśmy do przestrzeni, w której pokazujemy przede wszystkim właśnie prace operujące figuracją. Jest to sztuka, która odnosi się do rzeczywistości, do świata otaczającego nas, czyli operująca formami, które rozpoznajemy i które identyfikujemy z tym, co się dzieje na zewnątrz. Mamy prace, które napłynęły do naszej kolekcji w latach 70., 80., ale również, które wpłynęły w związku z 50-leciem Galerii 72. Na przykład tutaj widzimy obraz, który też trafił dopiero co od profesora Arkadiusza Karapudy w swoim obrazie, który tutaj ma taką inskrypcję It's happening again. To wydarza się ponownie. I widzimy, obraz jest w kolorze żółto-niebieskim, ma bordiurę niebieską, wypełniony jest kolorem żółtym. Przedstawienie zmarłego to jest przede wszystkim komentarz do tego, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. Na przykład obraz Edwarda Dwurnika. To wielka postać, bardzo taka znacząca osobowość dla naszej polskiej sztuki powojennej. To jest po prostu opowieść, która mówi nam o naszej traumie stanu wojennego. To są zomowcy, którzy złapali orła. Tutaj widzimy, że cieknie jeszcze struga krwi, która jak gdyby dzieli ten obraz i kompozycję tego obrazu centralnie. Mamy tutaj jeszcze obraz Jerzego Dudy Gracza, zatytułowany Babel 2. Niektórzy przyjeżdżają specjalnie, żeby zobaczyć właśnie Jerzego Dudę Gracza, gdzie jak gdyby wieża Babel, która jest budowana, ale przecież jak wiemy, z opowieści biblijnej nigdy nie została ukończona, a budują ją, prawda, ludzie zgnuśniali, brudni, leniwi, siedzą, prawda, jeden zapala papierosa, drugi jak gdyby na tym pierwszym planie usytuowany jest wśród rzeczy już nikomu niepotrzebnych. I widzimy, że dopowiedział tą opowieść ramą, która otacza ten obraz. Sklecona jest z różnego rodzaju desek zmurszałych, skażonych czasem, które gdzieś na pewno artysta znalazł na śmietniku i wykorzystał do wykonania tejże ramy. Tutaj nawet wystaje taki gwóźdź wbity w tą ramę. Jeżeli wypożyczamy, użyczamy tego obrazu gdziekolwiek na zewnątrz, to ten gwóźdź oczywiście musi zostać, ponieważ jest to autorska wypowiedź, ale musimy go specjalnie owijać. Znakomity obraz Jerzego Dudy Gracza, na pewno jeden z najlepszych. No mam tutaj zdjęcie akurat z pleneru zatytułowanego Geometria i Ład. To otwarcie wystawy z roku 1987. Tutaj pani dr Bożena Kowalska stoi obok naszego ówczesnego dyrektora muzeum, Ryszarda Patkowskiego. Był oddany całym sercem tej galerii i wiedział, że tutaj dzieją się rzeczy ważne. To były plenery, które zaproponowała w roku 1985 pani dr Bożena Kowalska w Białowieży przez 2 lata, tylko tamte w Białowieży miały charakter ogólnopolski, natomiast u nas w Okunince nad Jeziorem Białym miały już charakter międzynarodowy. Ja byłam komisarzem organizacyjnym. No i przyjeżdżali artyści, wybitni przedstawiciele. Jeżeli to były plenery dla artystów posługujących się językiem geometrii, czyli abstrakcją geometryczną. I tak widzimy, tutaj jest na przykład obiekt podwieszony pod sufit Friedricha Krachta z ówczesnego NRD. On tutaj przyjeżdżał z wielkim upodobaniem, ponieważ tamta sztuka nie była za bardzo akceptowana. Tutaj jest Grek Pantelis Xagoraris, Janis Michas z Aten. Tutaj stoi na przykład Jerzy Kałucki, Jan Pamuła, a w środku rozpoznaje, że jest to profesor Andrzej Gieraga. To nie były plenery w sensie takim, jak pan sobie to wyobraża, że oni idą ze sztalugami i malują. Nie, to tak to malują pejzaże. Natomiast tutaj przyjeżdżali artyści, którzy przywozili gotowe prace. To był rodzaj spotkań, to był rodzaj sympozjów, na których odbywały się różnego rodzaju dyskusje, wymiana doświadczeń, zawieranie przyjaźni. Przyjeżdżali tam Fangor, przyjeżdżał Winiarski, przyjeżdżał Roman Opałka, przyjeżdżali tacy jak Getulio Alviani z Włoch. Jeden z głównych przedstawicieli tej tendencji w sztuce, który nam podarował wiele swoich prac. Georg Karl Faller. To tylko ten, pamiętam, namalował jeden obraz na miejscu. Przyjeżdżał co roku nowym BMW. To była sława. To był artysta, który jak był u nas stan wojenny, to on wszystkim przysłał paczki świąteczne, bo był z nami zaprzyjaźniony. Wchodzimy na następną jeszcze instalację w wydaniu profesora Marcina Berdyszaka. To jest nawiązanie do obrazu Wędrowiec na Morzu Mgły Kaspara Dawida Friedricha. To jest główny przedstawiciel niemieckiego romantyzmu. Tak ten obraz wygląda. Ta skała na pierwszym planie, mgły, prawda, ten pejzaż, tylko że na tej skale tyłem stoi na obrazie tenże wędrowiec.
I tak tutaj obraz jest wyświetlony, tak? Przez projektor na ścianie. Tak?
Jest wyświetlony, tylko że artysta dodał do niego te ptaki, które widzimy przelatują. Pojawiają się, przelatują, znikają.
A z kolei brakuje głównego bohatera, tak?
Brakuje głównego bohatera, który zszedł z tego obrazu i zainstalował się w przestrzeni galerii, stoi właśnie w takiej pozycji, w jakiej stoi na obrazie.
Możemy się poczuć niejako jak bohaterowie, tak? Stając u boku tego wędrowca.
Tak, że to po prostu wchodzi się tutaj na górę i jest pewnego rodzaju taka bajka, prawda? Tworzy się taki świat trochę z innej rzeczywistości. Wielkim zawsze wydarzeniem było, kiedy otwieraliśmy wystawę poplenerową tutaj w Galerii 72 i wszyscy artyści tutaj przyjeżdżali na to otwarcie, więc wszyscy miłośnicy Galerii 72 przychodzili, żeby tych artystów zobaczyć, jak oni wyglądają, jak wyglądają ich dzieła. Mieli tak zwane autoprezentacje. Pamiętam, musieliśmy mieć rzutniki, wtedy takie rzutniki na slajdy, prawda, żeby mogli tam prezentować swoją twórczość. No i co? Ich obowiązkiem było przekazać swoje prace do zbiorów. Dzisiaj już ich w większości nie ma. Oni odeszli, natomiast ich prace tutaj pozostają i są. Do przestrzeni takiej, która charakteryzuje nas najbardziej, abstrakcji geometrycznej, gdzie ten międzynarodowy kontekst jest bodajże najbardziej wyeksponowany. Tutaj są świetne nazwiska. Dieta Zeilera z Norymbergi, praca, którą nam przysłał tuż przed 50-leciem w darze. Artysta, którego dzieła są w najważniejszych kolekcjach świata, w Museum of Modern Art w Nowym Jorku, w Tate Modern w Londynie, to jeżeli ktoś ma w takich miejscach swoje prace, to znaczy, że jest z tego najwyższego piętra. Uważany za najwybitniejszego malarza polskiego i najdrożej obecnie sprzedawany Wojciech Fangor. To jest zupełnie świeży nabytek. Przyjechał profesor Grzegorz Mroczkowski z Akademii Warszawskiej. Tak się zachwycił tą kolekcją i wystawą, mówi, że ma w samochodzie swoje prace. I od razu wyjął i podarował do naszej kolekcji. Powiedział, że z wielką radością w tej kolekcji się znajdzie i że jest to dla niego wyróżnienie. Ja mówię, ja już znalazłam miejsce i przekazał nam 3 swoje obrazy. W ten sposób się ta kolekcja tworzy. Są tutaj dzieła artystów znaczących, wybitnych, No więc moja obecność, mówię tutaj o artyście, w tej kolekcji to jest wyróżnienie. I nie mając środków na zakupy, ciągle jakoś udaje nam się poszerzać ten nasz dobytek. Ludzie się cieszą, kiedy widzą, jak ta wystawa się trochę zmienia. Przywożą swoich przyjaciół, swoich znajomych. Profesor Mroczkowski przywiózł kolekcjonerów. Oni mówią, to w Warszawie czegoś takiego nie jesteśmy w stanie zobaczyć. To, co oglądamy tutaj w przestrzeni Galerii 72 Chełmskiego Muzeum. No i teraz wchodzimy do tej największej sali. Proszę zobaczyć, tutaj mamy jedną tą ścianę. Mamy profesora Jacka Dyrzyńskiego, Zbigniewa Kamieńskiego, Jana Pamułę, Wanda Gołkowska, Wiktor Vasarely, Getulio Alviani, Carlos Cruz Diez, Jan Ziemski, Danuta Lewandowska, Horst Bartnik i Jerzy Grabowski. A na ich tle forma przestrzenna Juliana Henryka Raczko. To są nazwiska wiodące, dodam, że prawie już nikt z nich nie żyje. Czyli mamy tutaj historię już polskiej i światowej, europejskiej awangardy. Tutaj na tej sali głównie widać, jak rozmawiają ze sobą pokolenia, jak rozmawiają ze sobą narody. To jest akurat fotografia, tak sobie postawiłam, na wystawie piękne plakaty, serigrafie wybitnego Polaka, który, proszę sobie wyobrazić, że pochodzi z Zawady na Zamojszczyźnie. Alfred Hałasa studiował w Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Później wyjechał do Paryża. Przez 3 lata pracował jako projektant w Paryżu i został ściągnięty do Quebecu w Kanadzie i tam na uniwersytecie zrobił ogromną karierę. Mieszka od lat w Kanadzie i który naszą kulturę polską w tamtej rzeczywistości promuje. Tam po prostu do różnego rodzaju imprez o charakterze konkursów, przeglądów filmowych, wszelkiego rodzaju wydarzeń, takie plakaty przygotowywał. I tutaj są dzieci, które na podstawie tych plakatów przygotowały komentarz plastyczny do tego, co zobaczyły. Zapraszamy dzieci z różnych szkół, prawda? A dzieci się wtedy znakomicie bawią. Dorosły człowiek przed abstrakcją, czyli przed tym, czego do końca nie rozumie, przed tym się cofa. Natomiast dziecko nie. Ja patrzę poprzez tą moją wiedzę. Natomiast dzieci nie mają tej wiedzy i one patrzą poprzez pryzmat swojej nieskażonej wrażliwości. Dziecko, które chodzi do galerii, które chodzi do muzeów, ogląda dzieła sztuki, to jego świat poszerza się. Takie dzieci lepiej się uczą, w sposób bardziej otwarty postrzegają świat. Człowiek musi być tej pracy oddany, niezależnie od sum, bo one są rzeczywiście niezbyt znaczące, to musi być pasja. To musi być pasja. Jeżeli jest pasja do tego, to człowiek jest zawsze usatysfakcjonowany. Czasami są chwile trudne. Ale jeżeli to kochamy, co robimy, jeżeli ma się to doświadczenie, praca mimo tych trudów staje się łatwiejsza. Te zbiory mają wielką szansę być dla tego miasta największą promocją. To miejsce jedno z najważniejszych dla kultury plastycznej Polski.